Witam cię bardzo serdecznie. Dawnośmy się nie widziały. Ostatnio, o ile pamiętam, w Muzeum Instrumentów Muzycznych, kiedy ogrywałaś, jeżeli tak można powiedzieć, oryginalne skrzypce należące do Henryka Wieniawskiego.
Tak, dzień dobry. To się zgadza. To wydarzenie miało miejsce niedługo po konkursie Wieniawskiego. Wyjątkowa sprawa, te skrzypce Henryka Wieniawskiego, coś, co jest dla naszego muzeum, dla naszego miasta, ale myślę, że w ogóle dla kraju niezwykłym osiągnięciem, jeśli można tak powiedzieć, zakup takiego instrumentu. Dla mnie wielki zaszczyt, że jako pierwsza mogłam dotknąć tych skrzypiec i wydobyć z nich kilka dźwięków. To wydarzenie wspominam jako bardzo interesujące. No, ale muszę przyznać, że faktycznie już dużo czasu od niego minęło i wiele się wydarzyło i życie...
Mam nadzieję, że opowiesz, co się dzieje. My najbardziej tutaj się skupimy na tym koncercie, który będzie miał miejsce w tym tygodniu, ale właśnie chciałam cię podpytać, co takiego się wydarzyło, a propos jeszcze Wieniawskiego, no to dzisiaj mamy 182. rocznicę jego urodzin, czyli tak się pięknie składa, że taka klamra się robi. I potem jeszcze chciałam wrócić do konkursu, bo tutaj przejrzałam sobie, co ty grałaś podczas konkursu Wieniawskiego i trochę tych utworów się tam nazbierało. Ale opowiedz, co się wydarzyło teraz ostatnio, w każdym razie w twoim życiu artystycznym.
No przede wszystkim to życie koncertowe nabrało bardzo dużego i szybkiego tempa po konkursie. To jest niewątpliwie zasługa i właściwie największe osiągnięcie konkursu w moim życiu, że nie muszę się zastanawiać, czy będę miała okazję gdzieś coś wykonać, tylko faktycznie ten grafik jest bardzo dobrze napięty w takim pozytywnym znaczeniu.
Ale rozumiem, że wybierasz, nie bierzesz, jak to się mówi, tak wszystkiego.
Na siłą rzeczy nie byłabym w stanie zagrać wszystkich koncertów, które są mi proponowane. Także część z nich albo udaje się przełożyć na następne sezony. Z części oczywiście trzeba, no niestety, w ogóle zrezygnować i w to miejsce jestem pewna, że organizatorzy zapraszają innych wspaniałych artystów. Za mną też konkurs w takim nowym składzie dla mnie, w składzie trochę eksperymentalnym, czyli skrzypce z akordeonem. Stworzyłam nowy duet.
I z kim grasz, jeżeli
z Łukaszem Brzeziną. To jest student Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, w klasie profesora Klaudiusza Barana. Teraz się dostał tam na studia magisterskie. Także młody człowiek, student o tak samo, powiedziałabym, nieograniczonej wyobraźni muzycznej jak ja.
Co wygracie razem? Z całą pewnością no coś interesującego z tego.
Tak, no chcieliśmy przede wszystkim trochę odczarować ten stereotyp Piazzolli granego na akordeonie, ale oczywiście nie ustrzegliśmy się od wykonywania jego utworów, bo są to kompozycje sztandarowe na ten instrument, ale gramy przede wszystkim autorskie aranżacje utworów i autorskie transkrypcje. Częściowo to są utwory właśnie na skrzypce i fortepian, natomiast z tym akompaniamentem, jak to często się mówi, akordeonu, ale ja wolę słowo towarzyszeniem, czy to fortepianu, czy akordeonu, one nabierają zupełnie innego klimatu. Jednak ta faktura akordeonowa bardziej dla mnie przynajmniej przypomina fakturę orkiestrową, szczególnie takiej orkiestry kameralnej i najczęściej takie transkrypcje staramy się robić, żeby to były transkrypcje nie z wyciągu fortepianowego, a z wyciągu orkiestrowego. I tak też jest w przypadku...
Kto to robi, te wszystkie...
Mamy zaprzyjaźnionego kompozytora w Warszawie, który nam w tym pomaga, ale muszę też przyznać, że często po prostu drukuję nuty albo mówię: Łukasz, słuchaj, to jest fajne, gramy to, nie mamy czasu nikomu tego dawać, wierzę, że to opracujesz. No i faktycznie, mimo że czasem się ścieramy na tej płaszczyźnie, bo nie jest łatwo i Łukasz zawsze podkreśla, że właśnie granie z wyciągów fortepianowych bądź orkiestrowych to jest najtrudniejsza rzecz, a dla mnie najczęściej to są utwory, które bardzo szybko jestem w stanie się nauczyć i zrobić i po dwóch dniach dzwonię do niego, mówię: co, jesteś gotowy na próbę? Gdzie? Dopiero jedną stronę przeczytałem. Ale
docieracie się. O różnych rzeczach będą z tobą rozmawiać, natomiast ilustracją naszej rozmowy są fragmenty z takiej właśnie debiutanckiej płyty,
tak, prawda,
Tria Wiłkomirskich, w którego składzie, no grasz pierwsze skrzypce, powiedzmy sobie szczerze, oprócz ciebie jest jeszcze dwóch przystojnych młodych ludzi, twoich kolegów, czyli jest Maciej Kułakowski wiolonczela i Łukasz Stepczyński fortepian. Może zanim zaczniemy znowu po opłotkach się poruszać, to powiedz, jak doszło w ogóle, że założyliście to trio? Ono już istnieje przecież parę lat.
Tak, no trio istnieje ponad 2 lata na pewno. Musiałabym teraz policzyć, ile to będzie dokładnie, ale tak, no ponad 2 lata. I powstało z zupełnego przypadku. To znaczy, ja nie wierzę w przypadki, natomiast można tak to nazwać. Trio powstało przy okazji nadawania honorowego obywatelstwa miasta Kalisza pani profesor Wandzie Wiłkomirskiej. No i trzeba było tę uroczystość jakoś uświetnić. Powstał pomysł, żeby zagrało trio, dlatego, że trio Wiłkomirskich istniało przed 100 laty.
No właśnie, do rodzeństwa Wiłkomirskich.
Tak, Wiłkomirskich.
Związanych z Kaliszem.
Dokładnie. I trio powstało, ten koncert zagraliśmy 6 marca i to była 100. rocznica zagrania pierwszego koncertu właśnie tria Wiłkomirskich, rodzeństwa Wiłkomirskich. Jeszcze w składzie bez pani profesor Wandy, jeszcze w tym takim pierwszym, starszym składzie. Natomiast gdzieś tak historycznie ta klamra się fajnie połączyła i repertuarowo też wtedy nawiązaliśmy do tamtego koncertu. Tam się pojawiło właśnie pierwsze trio Areńskiego, w którym się od razu zakochaliśmy. Pojawiło się też trio Haydna i Mendelssohna, także takie bardzo topowe pozycje literatury kameralnej. No i po tym koncercie była pani profesor Wanda, był jej brat Józef. Podeszli do nas zachwyceni i mówią, no to jak długo wy ze sobą współpracujecie? A my się wszyscy poznaliśmy 3 dni wcześniej, przed koncertem. No i kiedy to usłyszeli, wszyscy byli bardzo zdumieni, no i prosili właściwie i powiedzieli, że to nie może się skończyć tak jak tylko teraz z tym dzisiejszym koncertem. I powiedzieli, że tak, że oni chcieliby nam nadać nazwę, chcieliby, żebyśmy po prostu dalej razem
kontynuowali
grali.
Kontynuowali ich dzieło jakby.
Dokładnie. Mhm.
Czyli to bardzo piękna taka przedłużona tradycja jeszcze z tak wspaniałymi muzykami. Józef jest, z tego co pamiętam, to już jest starszy pan, zapewne on był kiedyś dyrygentem.
Tak.
Natomiast pani profesor Wanda Wiłkomirska, no też już seniorka, ale tu nie muszę mówić, że jedna z najwybitniejszych polskich skrzypaczek okresu powojennego, tutaj i laureatka konkursu wieniawskiego, i jurorka, i w ogóle niesamowita artystka o olbrzymiej wiedzy, także to tak. Naprawdę możecie być dumni. A ta muzyka Areńskiego, jaka jest?
Jest najbliższa naszemu sercu lub naszym sercom, choć wolę...
To jest mało znany przecież.
Mało znane. To jest muzyka inspirowana poniekąd Czajkowskim, ale wiadomo, nic nie zdarza się dwa razy, jak pisała Szymborska. I nie można oczywiście w 100% przyrównać Areńskiego do nikogo innego. Nas urzekło pierwsze trio, kiedy je zaczęliśmy robić. I kiedy pojawił się pomysł nagrania płyty, było takie polecenie, żeby to była płyta z twórczością jednego kompozytora. Więc pierwsze, co nam przyszło do głowy, to trio Mendelssohna, c-moll i d-moll, bo już d-moll mieliśmy w repertuarze, nagramy jeszcze c-moll. No i kiedy spotkaliśmy się po raz kolejny przy okazji jakiegoś kolejnego koncertu i znów mieliśmy wykonać Areńskiego i Mendelssohna, no i okazało się, że już po próbach mamy możliwość ćwiczenia w takim pałacu w Bugaju. Na czas, kiedy tam przyjeżdżamy, cały pałac jest udostępniony tylko dla nas. Możemy grać cały dzień, całą noc, kiedy tylko chcemy.
Luksus.
Luksus, ale przede wszystkim niesamowicie inspirująca atmosfera i miejsce. No już po próbach, już po przygotowaniach, po prostu usiedliśmy wieczorem przy tym kominku w salonie i zaczęliśmy grać tego Areńskiego. I ja mówię, słuchajcie, chłopaki, a jakbyśmy nagrali Areńskiego? No i wszyscy mówią, no świetny, no oni też tak super się czują w tym Areńskim. Gdzieś tam jest to nasz wspólny temperament i ekspresja. No ale czy Areński napisał w ogóle drugie trio? Więc szybko, dzisiaj mamy dobę internetu, komórek. Natychmiast sprawdziliśmy, że tak, choć jest bardzo mało znane i bardzo rzadko grywane. No i to właściwie było jeszcze tylko większą zachętą, żeby faktycznie za to drugie trio się wziąć i zabrać. No i urzekło nas równie bardzo jak to pierwsze, choć jest inne. Te dwa tria, mimo że powstały stosunkowo blisko siebie, faktycznie opowiadają o czymś innym, ale gdzieś ten właśnie taki wspólny trzon emocjonalności i takiej ekspresji, która w zespole jest w ogóle niesamowicie ważna i często zespoły bardzo długo pracują, żeby ten sam rodzaj ekspresji uzyskać. Ja też grałam w różnych zespołach przez swoje jeszcze krótkie, ale to życie artystyczne i wiem, że to jest najczęściej największym problemem, żeby uzyskać tą samą stylistykę. To trzeba często wypracować, a nam się udało tak szczęśliwie te praktycznie taką samą stylistykę po prostu mieć. I właśnie na tej kanwie bardzo dużą przyjemność czerpiemy z pracy nad tą interpretacją. I ten Areński dawał nam duże pole do, można powiedzieć, popisu, też dlatego, że nie było właśnie dużo nagrań i nie mieliśmy żadnych sugestii
wzorców
z zewnątrz.
Tak. To dobre. A kto rządzi w triu? Ty jako jedyna kobieta? Dają ci chłopacy fory?
Chłopacy to są na pewno dżentelmenami. I zawsze wszystkie decyzje są podejmowane wspólnie. Na pewno gdzieś tam moje zdanie się liczy, ale myślę, że właśnie to takie dopełnianie się i każdy z nas ma trochę inny charakter i temperament w życiu. W graniu zapewne też to się przekłada, natomiast każdy z nas ma jakieś tak, to są niepisane zasady. Znam zespoły, które ustalają to bardzo sztywno. Ty się zajmujesz tym, ty tym i się tego trzymają. U nas gdzieś to tak naturalnie wszystko wychodzi. Łukasz jest najstarszy i na pewno najbardziej taki ogarnięty, porządny. On zawsze wszystko musi mieć ustalone i to jest fantastyczne, bo przy moim roztrzepaniu i przy roztrzepaniu Macieja, który jest zdecydowanie największe, bez Łukasza byśmy zginęli.
Natomiast ktoś musi trzymać, że tak powiem, ten ster.
Tak, ale mimo, że ta współpraca już trwa tyle czasu, to nigdy nie miałam takiego poczucia, że ten by mógł zrobić coś inaczej, albo ten inaczej. Naprawdę żyjemy w takiej symbiozie, gdzie każdy się dopełnia i prawda jest też taka, że my się widujemy bardzo rzadko, bo widujemy się po prostu przy okazji koncertów. Nie jesteśmy takim zespołem, który spotyka się regularnie na próby, przygotowuje repertuar, tylko w momencie, w którym wiemy, że zagramy koncert, mamy zaplanowane jakieś, powiedzmy, takie mniejsze trasy, to wtedy się spotykamy, pracujemy nad repertuarem i nie tracimy dzięki temu świeżości. Zawsze te spotkania są dla nas wyjątkowe, są poniekąd odskocznią od tego, co robimy na co dzień i no nie mogę mówić za chłopaków, chociaż wierzę, że czują tak samo, ale ja naprawdę każdorazowo bardzo się cieszę na tą pracę, która jest taką dawką inspiracji, którą nieczęsto mamy możliwość czerpać, bo na co dzień studiujemy, bądź Łukasz jest też asystentem na uczelni w Katowicach, więc to, co robimy na co dzień, często polega albo na przekazywaniu wiedzy, albo na czerpaniu jej od osób starszych, utytułowanych, od osób, które są dla nas autorytetami. A tutaj właściwie wszyscy na równym poziomie możemy się docierać, możemy się od siebie uczyć w taki sposób bardzo prosty, w taki, powiedziałabym, wręcz sposób, w jaki uczą się dzieci, po prostu przez obserwacje, poprzez rozmowy i poprzez wspólne granie. I daje to olbrzymią radość.
Do tej pory myśmy ciebie znali śledząc, ponieważ jesteś poznanianką, więc właściwie od maleńkości śledziliśmy twoje postępy. No byłaś takim cudownym dzieckiem, co konkurs, to wygrywałaś. Ja tutaj nawet mam wydrukowane te wszystkie konkursy, w których brałaś udział, ale to jest taka litania, że za dużo czasu by nam to zabrało. Ale po prostu no, jesteś utalentowaną skrzypaczką, która do jakiegoś momentu tylko skupiała się na swojej karierze, nazwijmy to solistycznej. I teraz co, po konkursie Wienia przyszedł taki czas troszeczkę dokonania pewnej przemiany i widzę, że mówisz o tym z wielką pasją, właśnie o tym wspólnym muzykowaniu kameralnym. Tu trio, tu duet z akordeonistą, czyli jest to wielka frajda dla ciebie.
To jest olbrzymia frajda i zawsze była. I faktycznie, kiedy byłam młodsza, poniekąd też ten rynek muzyczny, nawet ten rynek konkursowy zmusza nas do tego, żeby po prostu w tych konkursach brać udział. I nie mówię, że ja tego nie lubiłam, bo ja zawsze uwielbiałam po prostu występować. I miałam też to szczęście, że nie było dla mnie różnicy, czy to jest konkurs, czy to jest występ, czy to jest nawet czasem wyciągnięcie skrzypiec i zagranie dla domowników, dla rodziny. Ja po prostu uwielbiałam grać dla ludzi. I to dla mnie zawsze był taki motor do pracy i w ogóle sens tego, co robię. Natomiast kiedy byłam młodsza, po prostu zawsze się skupiałam na rozwijaniu cały czas swoich umiejętności, takich zarówno technicznych, jak i muzycznych, ale jednak to była ta praca najczęściej w czterech ścianach, bądź po prostu z danym pedagogiem. Ale granie kameralne towarzyszyło mi od zawsze. Moja siostra jest skrzypaczką i już właściwie od pierwszych lat grałyśmy razem i akurat w tym zestawie zawsze się ścierałyśmy, nie mogłyśmy się dogadać, zawsze ciągnęła każda w swoją stronę. Także, no niestety, już od wielu lat nie graliśmy razem, ale kto wie, może niebawem i coś będzie można usłyszeć wspólnie
rodzinny,
w naszym wykonaniu.
Tak, jakiś duet powstanie.
Natomiast zawsze i nawet po prostu pierwszych lat edukacji ta działalność kameralna mi towarzyszyła przez cały właściwie pierwszy stopień szkoły muzycznej, drugi. Najczęściej to był zestaw z Mateuszem Gidaszewskim, czyli synem pani Kariny Gidaszewskiej,
twojej
mojej nauczycielki.
Pani profesor, tak.
I to granie zawsze było odskocznią, zawsze było radością, ale to na pewno, że inaczej do niego podchodziłam, będąc młodszą. Dla mnie to wtedy była właściwie tylko forma takiej, no trochę rozrywki. Zawsze wykonywaliśmy takie utwory bardzo popisowe. Zawsze to się spotykało z dużą radością u publiczności. Natomiast dzisiaj widzę, jak wielką wartość niesie granie kameralne i nie mogę tutaj nie wspomnieć o panu Marcinie Sikorskim, który jest moim pianistą towarzyszącym od 7 lat już. I niewątpliwie to on otworzył mi oczy i cały czas to robi na tę muzykę kameralną. na to, jak ważne jest partnerstwo w wykonywaniu muzyki. I tak samo jak gramy po prostu w duecie, wykonując różne sonaty, czy nawet pan Marcin jest niesamowitą osobowością i często zdarza się, że musząc z siłą rzeczy wykonać coś z innym pianistą, no czuję, że po prostu gram solo stowarzyszenia fortepianu, a pan Marcin w nawet najmniejszych, najdrobniejszych utworach, najdrobniejszych, najmniejszych frazach, które pozornie w tym fortepianie faktycznie mają mieć tylko wypełnienie harmoniczne, on zawsze tam odnajduje coś, co można pokazać, coś, czym można zagadać. Ja zawsze się śmieję, że my po prostu sobie rozmawiamy, jak gramy i to w tej muzyce właśnie o to chodzi.
To piękne. Jesteś studentką Poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie profesora Bartosza Bryły. Na ile profesor, że tak powiem, daje ci wolną rękę w tych twoich artystycznych szaleństwach?
Profesor daje dużą swobodę i cieszy się z każdych pomysłów, które wszyscy jego studenci mają. Warto też wspomnieć, że to właśnie profesor Bryła polecił mnie tutaj do składu tego pierwszego koncertu w Jukomirskich. Także to jemu zawdzięczam tę fantastyczną przygodę, która się tak już długo ciągnie. I tak jak mówię, on zawsze nas wspiera we wszystkich pomysłach. Nigdy też nie narzuca tego, co chce, co jest jego wolą. Czasem coś wspomni o jakimś konkursie, o jakimś repertuarze, doradzi, zawsze wyrazi swoje zdanie w sposób szczery i jasny. Natomiast ta ostateczna decyzja zawsze i tak należy do nas. To jest bardzo duży komfort, bo często słyszy się, że ludzie podczas tego okresu studiów poniekąd są jakoś spętani tą wolą profesora czy pedagoga, że nie mają tej swobody, a ta swoboda myślę, że jest koniecznym czynnikiem do rozwoju, bo to tak jak dzieci, uczą się chodzić, uczą się mówić, poznają nowe smaki, poznają, co jest niebezpieczne, co jest bezpieczne na metodą prób i błędów. Jeżeli raz dotkną gorącej rury, gorącego grzejnika, to więcej tego nie zrobią. I tak jest też trochę z nami, artystami. My musimy czasem zrobić coś źle, musimy zrobić coś, co będzie zupełnie w złym guście, żeby się przekonać, że nie warto więcej próbować. I jeżeli tylko będziemy bazować na tym zaufaniu, które oczywiście też jest niezbędne w tej współpracy profesor, uczeń, student, to mimo to zawsze to, co zakazane, kusi najbardziej. I kiedy jest nam pozwolone działać właśnie na własny rachunek, można powiedzieć, to wtedy robimy to wszystko dużo roztropniej i na pewno jakieś złe decyzje pamiętamy bardziej.
Jak na młodą osobę muszę powiedzieć, że mówisz bardzo mądrze już, jak doświadczona. Celina Koc, wspaniała skrzypaczka. Jedna z trojga młodych artystów tworzących trio imienia Wiłkomirskich. Trio, które wystąpi w najbliższy czwartek o 20:00 na dziedzińcu Szkoły Baletowej przy ulicy Gołębiej w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy w programie dwa tria fortepianowe Aryńskiego, mniej znanego nam kompozytora, ale jak mówiłaś, muzyka piękna, więc nic tylko przyjść i słuchać, tak?
Bardzo serdecznie zapraszam i wierzę, że państwo tak samo jak nasza trójka zakochają się w tej muzyce, no i będą chcieli jej słuchać cały czas.
I będzie to promocja waszej debiutanckiej płyty jako tria.
Tak, i płyty będzie można po koncercie zakupić. To też ważna informacja, bo dostajemy wiele pytań. Dzisiaj, no niestety, w dobie YouTube'a, Spotify'a, ludzie rzadko kupują płyty, natomiast co nas bardzo cieszy, o tę płytę jest dużo zapytań. Płyty można kupować oczywiście na stronie internetowej wytwórni Dux, ale także po wszystkich naszych koncertach, zarówno solowych, jak i właśnie zespołowych. No i tutaj okazja do nabycia tej płyty, oczywiście z miłymi podpisami i życzeniami jak najbardziej mile widziana.
Dziękuję ci bardzo.